czas na naszą katechezę. Dlatego prośmy teraz Ducha Świętego, aby nas napełnił, aby nas prowadził, aby obdarzał nas potrzebnymi łaskami.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do Kielicy, przyjdź do Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do Kielicy, przyjdź do Cię.
Święty Panie nasz i Boże, wołamy.
Przyjdź Duchu Święty,
Duchu Święty, który pochodzi od Ojca i Syna.
Przyjdź Duchu Święty,
Duchu Święty, obietnicą Chrystusa. Przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.
Przyjdź Duchu Święty, modlimy się i prosimy o to, aby ta katecheza, której treść będziemy poznawali, nie była dla nas tylko i wyłącznie kolejną porcją wiedzy, ale była przede wszystkim umocnieniem i rozwinięciem naszej wiary. A na naszej antenie witamy księdza biskupa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów, grup, wspólnot i stowarzyszeń intronizacji Chrystusa Króla. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Księże biskupie, prosimy o katechezę.
Zbliżająca się uroczystość Chrystusa Króla jakby od razu nas ukierunkowuje na to, żeby powiedzieć o królowaniu naszego Pana i o zadaniach, jakie mamy spełniać my, Jego czciciele. W wielu psalmach, czy w całym w ogóle Piśmie Świętym, bardzo mocno jest podkreślane królowanie Boga, a później królowanie Chrystusa. I zacznę od psalmu 47, który mówi: wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. Wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Bo Bóg jest królem całej ziemi. Hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Pomożni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy. W tym psalmie widzimy, jak psalmista podkreśla wielkość Boga jako króla całej ziemi. On jest tym, który zasiada na tronie i wszystko jest mu poddane. On panuje nad narodami, bo do niego one przecież należą. Szczególną chlubą Najwyższego jest pokolenie Jakuba, które odpowiedziało miłością na Bożą miłość. A świadectwo ludzi tego pokolenia miało tak wielką moc, że pociągnęło do kroczenia Bożą drogą innych ludzi, którzy do tej pory nie znali Stwórcy. W psalmie słyszymy, że połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Poganie przylgnęli przez wiarę do Izraelitów, stali się dziedzicami obietnic. Nie są już obcymi ani przychodniami, jak napisze później święty Paweł, ale są dziećmi Boga i Jego domownikami. Do tej grupy należy także nasz naród, bo przez chrzest staliśmy się przyjaciółmi Boga, Jego dziećmi. Ludzie wierzący, zgromadzeni przy jednym królu, stają się wspólnotą, która chwali Pana i cześć Mu oddaje. Ten Boży lud uznaje swoją zależność od Stwórcy, ale zarazem ten lud czuje się ubogacony duchowo, a można powiedzieć bogatym duchowo. Psalmista powie, że ci, którzy należą do Bożej wspólnoty, są możnymi tego świata, ponieważ ich największym bogactwem jest wiara w Boga. Są ciągle obdarowywani przez Niego i poświadczają, że wszystkie dobra tego świata niewiele znaczą w porównaniu z tym, co otrzymują od Pana niebios. Czcząc jedynego króla, unikają zarazem popadnięcia w niewolę. Są prawdziwie wolnymi. Warto przywołać historię Izraela, który mimo iż często znajdował się w niewoli, czy to egipskiej, czy babilońskiej, zawsze był wewnętrznie wolnym. Nie uległ pokusie służenia obcym bogom, dlatego że służył jedynemu królowi, Bogu Najwyższemu. I stąd wiara w jedynego Boga chroni każdego z nas przed oddawaniem czci jakimkolwiek bożkom. Skoro Bóg jest królem, to należy mu się hołd i uwielbienie. Psalmista powie, że wyraża się to klaskaniem w dłonie, radosnymi okrzykami, dźwiękami trąb, psalmami, hymnami na cześć Pana. Ale taką postawą odznaczają się tylko ci, którzy potrafią rozpoznać swoją zależność od króla, czyli ludzie pokorni. Oni potrafią dostrzec, że Pan daje im tak wiele i to On napełnia ich siłą do duchowej walki. Są mocni Panem, ale ta moc nie od nich pochodzi, ale jest darem z nieba. Od Króla otrzymują broń do ręki, broń duchową. Dzięki czemu potrafią zwyciężać w walce z wrogami duszy. Ten psalm zatem jest wezwaniem dla wszystkich narodów do uznania królowania Boga, poddania się Jemu całkowicie. Przez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. On dał początek Królestwu Bożemu na ziemi i On powiedział, że to Królestwo jest pośród nas. Tam, gdzie jest Jezus, gdzie robimy miejsce dla Niego i gdzie On działa, tam jest Jego Królestwo. A królowanie Jezusa Chrystusa zapowiada już Stary Testament, mówiąc o Bogu, objawia Go jako Boga i Króla Mocnego, który wyprowadza Izraela z krainy pogan, broni przed głodem i przed wrogami. On ocala swój naród od zagłady w Egipcie, zawiera przymierze, przeprowadza przez pustynię, wprowadza do obiecanej ziemi. Objawia swoją chwałę nie tylko w obłoku czy ogniu, jak tego doświadczali Izraelici, ale też we wielkich dziełach, które są znakiem Jego żywej obecności. Prorok Izajasz potem powie, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju w mroku zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Widzimy, że prorok zapowiada Mesjasza, króla, który obdarzy ludzkość światłem, radością, pokojem. Będzie panował nad wszystkimi, przyniesie sprawiedliwe prawa, które staną się fundamentem budowania zgody w społeczności ludzkiej. Będzie to król mądry, ale i mocny, a jego władza rozciągnie się na cały świat. W tych zapowiedziach widzimy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest królem. Znamy też wizję proroka Daniela, który mówi, że oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Odchodzi do przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Pan, który zasiada na tronie, wszystkie narody oddają Mu cześć. W niebie czynią to już wszyscy zbawieni, święci, którzy te chwały głoszą. Ale każdy, kto wielbi Boga swoim życiem, swoją modlitwą, już tutaj na ziemi w tej chwale uczestniczy. Nowy Testament rozwija myśl o Królu i już wyraźnie mówi, że jest Nim Jezus Chrystus. On ukazuje swoją królewską moc, kiedy leczy choroby, kiedy wypędza złe duchy, pokonuje zło i przebacza grzechy. Królestwo Boże realizuje się w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Skoro On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, jak powie święty Paweł, skoro On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie, skoro On jest głową ciała Kościoła, jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, to oznacza, że jest królem wszystkiego i wszystkich. Jest panem nad panami. Tę władzę otrzymał od Ojca, który wywyższył go nad wszystko i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, jak znowu przypomina apostoł narodów. Sam Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem, odpowiada twierdząco: tak, jestem królem. Przyznaje, że jest Mesjaszem, ale jego władza nie jest władzą doczesną, tylko władzą miłości, która służy. Dlatego jego królestwa nie można wiązać z żadnym systemem politycznym. Królestwo moje nie jest z tego świata, nie jest stąd. Sposobu rozumowania Jezusa nikt ze słuchaczy jednak nie pojął, nawet uczniowie. Królestwo Boże bowiem jest całkowicie odmienne od tego ziemskiego. Współcześnie Jezusowi chcieli go ogłosić królem, kiedy w cudowny sposób rozmnożył chleb nad jeziorem. Oni chcieli jeść chleb do sytości i spokojnie żyć. Chcieli, żeby zaspokoił ich potrzeby ziemskie i dlatego po ziemsku myśleli. Podobnie sądził Natanael, kiedy z zachwytem wołał: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Wyznał to w chwili, kiedy Pan wyjawił sekrety jego serca. Ani Natanael, ani ci ludzie, którzy otaczali Jezusa, nie wiedzieli, że zasadniczym dziełem mesjańskiego króla będzie uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci. Jezus zapowiadał, że jego przyjście na świat ma na celu ustanowienie Królestwa Sprawiedliwości, miłości i pokoju. Każdy, kto kieruje się Bożymi prawami, kto miłuje i kto niesie pokój innym, ten przyjął Jezusa jako Króla i to Królestwo także urzeczywistnia. W encyklice Quas Primas Pius XI podaje racje, dla których Jezus ma królować. I powie, że albowiem jeżeli Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, jeżeli ludzie najdroższą krwią Jego odkupieni na mocy nowego niejako prawa podlegają Jego władzy, jeżeli ta władza obejmuje całą naturę człowieka, to jasną jest rzeczą, że nie ma w nas żadnej władzy, która nie byłaby, mu poddana. I Ojciec Święty powie, że powinien panować w umyśle, w woli, ale szczególną uwagę zwraca na to, że powinien królować w sercu, które, jak pisze, wzgardziwszy pożądliwościami przyrodzonymi, nade wszystko winno Boga kochać i do Niego jedynie należeć. Niech króluje właśnie w tym sercu, bo Go uznajemy jako Króla serc dla Jego przewyższającej naukę miłości, dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga duszę. W przyrzeczeniach wypowiedzianych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 5 lat temu, w jubiluszowym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, najpierw wypowiedzieliśmy: w sercach naszych króluj nam, Chryste. Na to chciałbym chwilę zwrócić uwagę, bo serce jest pierwszym i najważniejszym miejscem królowania naszego Pana. W języku biblijnym serce to nie tylko siedlisko uczuć, ale także woli, rozumu i mądrości. Katechizm Kościoła katolickiego powie, że jest ono naszym ukrytym centrum, miejscem decyzji, miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, miejscem przymierza. Serce to również pamięć. człowiek wierzący powinien pamiętać o wszystkich ciałach Bożych i wspominać je na wzór Maryi. Ona przecież rozważała w swoim sercu wszystko, co usłyszała od pasterzy i od swojego 12-letniego syna. I nieustannie wszystko to sobie przypominała. Pamięć o żywej obecności Boga, o tego, co dokonał w historii jej życia, dawał jej potem ogromną moc. Ale kiedy my też przywołujemy te dzieła Pana, podobną moc otrzymamy. Słowo serce jest również używane w Biblii na oznaczenie uczuć. Nie chodzi tylko o miłość, ale też o radość, smutek, ufność, wierność, miłości. Człowiek, który doświadcza radości, będzie wyśpiewywał: moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Człowiek ufności jest w stanie stawić czoła najtrudniejszym nawet wyzwaniom, gdyż ma świadomość bliskości swego Pana. Patrząc na serce, widzi się całościowo człowieka i dostrzega, co on nosi w swoim wnętrzu. Są to myśli i uczucia najbardziej intymne, pragnienia, ale też rozumność. Ona poddaje mu racje, którymi ma się kierować w życiu. Serce jest centrum duszy każdej osoby. Jeżeli serce jest dobre, to i człowiek jest dobry. Pan Bóg przez Ezechiela zapowiadał, że da nam serce nowe, zabierze nam serce kamienne, da nam serce z ciała. Takie serce współczuje, współodczuwa i zatroskane o innych. Ale sanktuarium jest także miejscem żywego spotkania z Nim. Tutaj człowiek ofiaruje się Panu, uczy się Go słuchać, kochać Go całym sercem. Jest miejscem, gdzie kształtuje się nasze sumienie. Skoro serce jest tak ważnym miejscem w naszym życiu, to co znaczą słowa: Króluje nam Chryste w naszych sercach? Zapytajmy, na co te słowa wskazują i do czego zobowiązują każdego z nas. Najpierw wzywają do oddania wszystkiego nakazom Bożym. Taki akt z naszej strony jest podobny do wypełniania rozkazów króla przez jego ziemskich podwładnych. Jeżeli to czynią, cieszą się życzliwością i przychylnością władcy, który taką postawę wynagradza. Ludzie wierzący przyjmują za swoje Boże przykazania, gdyż wiedzą, że ich realizacja prowadzi do nagrody, jaką jest pełnia życia. Nie jest już tylko nagroda doczesna, ale wieczna. Nie można odrzucać Bożego prawa, bo wtedy bylibyśmy odrzuceni przez Pana. Ale wypełniamy to prawo nie dlatego, że boimy się kary za jego nieprzestrzeganie, ale to miłość przynagla nas do dawania odpowiedzi na Boże nakazy. Nie chcemy z miłości zasmucić w czymkolwiek kochającego Boga. Ale tutaj potrzebny jest rozwój wiary każdego z nas, a wtedy poddamy się woli Bożej, poddamy się Chrystusowi. On jest tym, który przyniósł i objawił prawo Boże, nauczył je realizować. Patrząc na Jego posłuszeństwo, staramy się przyjmować podobną postawę. Kiedy dajemy pierwszeństwo Chrystusowi, Jego prawu, to oznacza, że On jest Królem naszego życia. Po drugie, królowanie Chrystusa w naszych sercach jest wyrazem naszej zgody na postawienie Boga ponad wszystko. Panie, Ty jesteś moim Bogiem, poza Tobą nie ma dla mnie dobra, mówi psalmista. Kiedy postawimy Go jako najwyższe dobro, ukazujemy światu, że to Pan znaczy dla nas najwięcej. On nas nauczy wtedy patrzeć Bożym wzrokiem i spieszyć z pomocą ludziom, którzy jej potrzebują. I to, co Bóg mówi, znaczy dla nas więcej niż najpiękniejsze nawet ludzkie słowa. Pod Boży sąd poddajemy wtedy wszystkie zasłyszane opinie i pytamy, czy one są zgodne z Jego wolą. Nabieramy zdrowego dystansu do rzeczy materialnych, ponieważ wiemy, że trzeba bardziej być niż mieć, jak przypominał Ojciec Święty na Święty dzisiaj Jan Paweł II. Z naszym Panem staramy się żyć w wielkiej zażyłości. Zatem jeśli Chrystus jest najwyżej w mojej hierarchii wartości, to znaczy, że naprawdę króluje w moim sercu. Kolejna rzecz to jest ta, że skoro jest serce sanktuarium Boga, to chrześcijanin pozwala Chrystusowi, aby On kształtował jego sumienie. Dzięki otwartości na Słowo Boże potrafimy odróżnić dobro od zła. W swoim sumieniu kierujemy się nieustannie tymi wartościami, które proponuje nasz Pan. Dlatego dla kogo Chrystus jest Królem, nie może być zgody na pogardę ludzkiej godności, zabijanie nienarodzonych czy chorych. Człowiek wierzący odkrywa, że Bóg jest miłośnikiem życia, jak już nazywał go mędrzec w Starym Testamencie. Skoro On mówi nie zabijaj, nie możemy targnąć się na życie innych, bo On jest święty od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie możemy godzić się w sumienia na prawa, które unicestwiają czyjeś istnienie. Kształtować sumienie według Jezusowej nauki to zatem zgoda na Jego królowanie. Tam, gdzie Jezus jest obecny w sercu, gdzie króluje, to później z odwagą wyznajemy, że On jest Panem, bo wiemy, że to jest warunkiem zbawienia. Jeżeli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, w sercu swoim uwierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie, przypomina święty Paweł. Dlatego nie wolno wstydzić się Chrystusa, przyznawać się do Niego przed ludźmi. I jak apostołowie powinniśmy, my ludzie wiary, towarzyszyć Jezusowi w drodze. To było powodem chluby dla apostołów. To powinno być powodem chluby także dla nas. Przemienieni przez Chrystusa w sercu, Jego uczniowie pragną ten świat czynić lepszym, ale nie za cenę utożsamiania się ze światowym sposobem myślenia. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, mówi święty Paweł, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Jeśli Chrystus króluje w moim sercu, to ciągle szukam dobra i pytam, w jaki sposób to dobro realizować. Przyjmuję styl myślenia i działania mojego Króla. Odpowiadam na Jego pragnienia. Odkrywam, że droga doskonałości jest przylgnięciem do Chrystusa, przylgnięciem całkowitym, zgodą na pełnienie Jego woli. Wiem wtedy też, że opowiedzenie się po stronie Ewangelii może łączyć się z cierpieniem i odrzuceniem ze strony świata, ale Pan towarzyszy, że będzie ze mną, będzie z nami aż do skończenia świata. Ta świadomość bardzo pomaga nam, żeby znawać Go wiarą. Pan nas uczy przebaczenia. To jest taki barometr właśnie naszej miłości, naszej przynależności do Niego. Ale to przebaczenie także rodzi się w sercu i właśnie kiedy Pan tam króluje, będziemy w stanie także zawsze przebaczyć. A później wiemy, że to jeśli Bóg, Jezus króluje w sercu, będzie przejawiało się to w relacjach do ludzi, w środowisku naszej pracy, nauki, w całym naszym narodzie. Będę go ukazywał swoją postawą. I od tego właśnie powinienem zawsze zaczynać od pozwolenia na to, aby Pan prawdziwie królował w moim sercu. Wtedy stanę się Jego świadkiem i to Jego królowanie będę głosił wszystkim. Życzmy sobie, żeby właśnie Pan nas wspomagał, żebyśmy Go przyjęli do serc, a potem stali się Jego autentycznymi świadkami. Szczęść Boże.